Ostatnim nabożeństwa, którą my odmawiamy na początku w każdym mszy świętej, to jest spowiedź powszechna, że to jest uruchomienie potęgi świętych obcowania i aniołów, i świętych. Zapraszamy, to jest zawsze duże czystowe, bo rzeczywiście oni mogą jednocześnie w pełni uczestniczyć we wszystkich mszach świętych na kuli ziemskiej. Więc jak my im zawrócimy głowę tutaj, to nie znaczy, że nie będą mogli pomagać gdzie indziej, ponieważ są w Bogu. Ci, którzy są w Bogu, są wszędzie w pełni. Tak jak Chrystus zmartwychwstał jako człowiek, tak wyreżyserował spotkania ze swoimi przyjaciółmi, że był w jednym momencie w wielu miejscach w Palestynie. I później jak sobie opowiadali, to mieli kłopot. No nie, to u mnie, to może gdzie to później. Nie, właśnie, to Jezus przez to chciał pouczyć, że jest poza czasem, jako człowiek, tak samo i wszyscy święci.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miało dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włos na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto mnie się zaprze przed ludźmi, tego zaprę się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ilekroć czytam o tych włosach na głowie, to mówię, że mój anioł stróż ma sprawę prostą, łatwą. Przypomnijmy sobie, że pięcioksiąg Mojżesza był modelem, wzorem, według którego Mateusz miał napisać swoją Ewangelię, którą aktualnie czytamy i interpretujemy. I pięcioksiąg Mojżesza to była obietnica, jakby zaczątek historii zbawienia, a punktem kulminacyjnym było zejście Syna Bożego. Ewangelia Mateusza to spełnienie tych obietnic. Mówiłem o tym, że Mateusz to wszystko, co Jezus mówił przez 3 lata, zgromadził w 5 mowach, takich blokach, w których są i czyny, ale też i pewne katechezy Jezusa Chrystusa. Mateusz chciał, żebyśmy my czytali łącznie pewne księgi Starego Testamentu, pięcioksiąg Mojżesza i określone mowy. W tym wypadku czytamy tak zwaną drugą mowę z Ewangelii Mateusza, która jest odpowiednikiem Księgi Wyjścia. Oczywiście Wyjścia z Egiptu. Powiedziałem, że Stary Testament to obietnice, ale charakterystyczne obietnice. To już jest na pewnym etapie rozpoczęte dzieło. Jeżeli Bóg wysyła do potomstwa Abrahama, do Żydów, do Egiptu Mojżesza, to z kolei poczynając od 2000 lat, Bóg wysyła najpierw do potomstwa Abrahama, później do każdego z nas, swego Syna Jezusa Chrystusa, żeby nas wyprowadził z Egiptu, ale nie fizycznego, tylko duchowego Egiptu. Wszystko w życiu, co daje nam cierpienie, jest Egiptem. Nasz egoizm, nasza pycha, nasze wady. Ba, jeżeli bez ingerencji Boga Mojżesz nie był w stanie wyprowadzić Izraela, to jest informacja dla nas, że my bez ingerencji Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego nie jesteśmy w stanie wyjść z duchowego. A my się nieraz zadręczamy. I oczywiście stosujemy fałszywe środki. Postanowiłem. Przez lata chodziłem do reszty lat do sióstr powiadać, rozmawiać z siostrami. Jedna z młodych siostrzyczek. Proszę ojca, wróciłem z rekolekcji, takie postanowienia zrobiłem. I przeczytałem. Ja nie mówię, już od ilu lat siostra jeździ na rekolekcję? No, kilka lat. Ja mówię, niech się siostra obejrzy na te inne lata i na tamte postanowienia. Czy to nie jest schylaski kutów martwych? A rzeczywiście, proszę. A niech siostra sobie postanowi nie robić postanowień. Tylko jedno postanowienie.
On jest we mnie i życie w obecności. Prostota, prostota. Bo inaczej siostra się sfrustruje w życiu zakonnym, albo się zakłamie, że rzekomo rzeczywiście te postanowienia realizuje. No z tą siostrą łatwo poszło, z innymi trochę gorzej, bo jednak to nastawienie wysił muskuły duchowe, a na pewno z Egiptu wyjdziesz. To wobec tego, po co Bóg posyła swego Syna z miłością z krzyża, zwycięstwem nad szatanem, nad śmiercią w moje wnętrze. To znaczy, że Bóg inaczej ocenia moje wnętrze, że nie bardzo mam szans samemu zmartwychwstać, samemu wyjść z grobu. To ważne, żeby pamiętać z Księgi Wyjścia, tego co Jezus Chrystus w drugiej mowie mówi przez Mateusza do nas. To ja przychodzę przez krzyż i zmartwychwstanie, wpraszam się do Twojego wnętrza, ale musi być współpraca przez naszą myśl i serce. Musimy go zapraszać, oddawać mu swoje życie, życie jego obecnością i mieć wiarę dziecka, wiarę dziecka. Pomóż mu. Zgodzić się na to, żeby on zdjął mi wszystkie maski w moim życiu wewnętrznym. Za moją obłudę, domniemaną doskonałość. Powiedziałem, że obietnica to jest, poznawać obietnicę, czyli Stary Testament, to jest bardzo ważne. Kiedyś wam pamiętam, o tym mówiłem, ale ilekroć używam słowa obietnica, to sięgam do takiego przeżycia na Syberii, kiedy pewnego dnia nasz ojciec wrócił z pracy, chciałby się powiedzieć tak promieniowo szczęściem, że stał 15 centymetrów ziemią, stał w drzwiach i uśmiechał się. I nic. Aż wszyscy na nim skupiliśmy swoją uwagę i pytanie, co mu się stało, że taki szczęśliwy. Co mu się stało? W pewnym momencie sięgnął do kieszeni, wyciągnął paszporty, mamy paszporty, wracamy do Polski. Było to na kilka miesięcy przed ogólnym powrotem Polaków. Myśmy jesienią, w październiku wrócili, pamiętam, do wykopki ziemniaków, a resztę Polaków dopiero wiosną, czyli przeżyć na Syberii jedną zimę, to nie było takie proste. Wielu w tym czasie odchodziło do wieczności z głodu. Paszport to obietnica. Ja pamiętam, że no jeszcze jakieś 2 tygodnie żyliśmy na tej Syberii. A to już nie było. To już, myśmy już byli tacy szczęśliwi, tacy radośni, że ta Syberia już nie pognębiała. I chodzi o to, żeby chodzić w obietnicę w Piśmie Świętym, to On obiecuje. Ja chcę to w moim życiu zrealizować. Chcę to Tobie dać. Więc nie mówmy, że to jest takie nudne. To nie było nudne. Jak wiedzieliśmy, że już mamy obietnicę, że wrócimy do domu. To nie było. Oczywiście myślę, że to zaowocowało jedna modlitwa, którą mówiliśmy razem, bo wtedy wszystkich zaskakiwano gdzieś około godziny do 3 nad ranem, to była godzina określona, czy 2 nawet nocą. Pół godziny na spakowanie, kiedy byliśmy już ubrani. Nie wolno było niczego brać do rąk, bo mówili tamci z NKWD. Tam, gdzie jedziecie, wszystkiego jest bardzo dużo. Ojciec mówi, teraz klękamy, zdejmował nam czapki z głowy, do nas kilku braci i odmówiliśmy pod Twoją bronę. I tak jak myśmy się wtedy modlili, tak jak ja się wtedy modliłem, to już chyba nigdy więcej się tak nie modli. Myślę, że to pod Twoją bronę przeniknęło serce Maryi i pozwoliło nam jednej, jedynej rodzinie przedwcześnie wrócić z Syberii. Tak się zrewanżowała za to pod Twoją bronę. Ale wracam teraz do tekstu. Dziś rozstaniemy się z tą drugą mową Jezusa Chrystusa, która rozwija tajemnicę wyjścia z Egiptu, ponieważ ostatnia niedziela, sobota, jak tu się spotkamy, to będzie już uroczystość świętego Piotra i Pawła. Już będzie inne Ewangelie. Przypomnę dzisiaj istotne momenty z tego drugiego bloku, który dotyczy i rozwija Księgę Wyjścia z Egiptu. Jak zajrzymy do Ewangelii Mateusza, okazuje się, że Mateusz zgromadził w tym drugim bloku 10 cudów, mówiąc, że tych 10 cudów to jest 10 plag, którymi Jezus Chrystus jako Bóg poczęstował tego, który daje cierpienia, daje choroby. Bo Bóg nie jest w stanie dać żadnej choroby, żadnego cierpienia. Bo takich możliwości nie ma, mimo że jest Bóg. Tutaj mu pomaga wiara. pomazanie. To znaczy pomazanie. Znaczy my sami przez zło wchodzimy pod jego jurysdykcję. Co mówi księga wyjścia? Że gdyby potomstwo Abrahama w Egipcie dobrze się powodziło, tak jak za czasów Józefa, czyli w dobrobycie, nie byli prześladowani, nie byli zepchnięci do rzędu niewolników, ba, kiedy im zabijano potomstwo, to by misja Mojżesza byłaby nieskuteczna. Nie mieliby ochoty. Otóż zmierzam do tego, że na przykładzie tego wyprowadzenia z Egiptu Bóg pokazuje nam, jak Faraon przez swojego i swoją pychę pomagał Bogu, że rzeczywiście misja Mojżesza była misją udaną, skuteczną i otworzyli się na plany Boże. Szatan zło służy Bogu. Podobnie jest i w naszym życiu. Podobnie było w czasach Jezusa Chrystusa. Kto szukał Jezusa Chrystusa? Ci, którzy mieli jakiś dramat osobisty. Córeczka mu umierała. Komuś wdowie umarł syn znajomy. Jezusa odnajdywali, szukali i odnajdywali. Co więcej, reagowali wiarą. Ci, którzy byli dotknięci jakiś dramat. I wniosek dla nas. Bądźmy pokorni w stosunku do tego, co nas boli w życiu. Do pewnych smutnych, bolesnych. Bądźmy bardzo pokorni. Bo z czasem się może okazać, że to było cenne, wręcz bezcenne. Tak jak fakt, że Jezus się spóźnił, mimo że siostry prosiły, wysłały gońca do Łazarza. Czasem okazało się, że to Jezus chciał wyprowadzić przez chorobę, śmierć Łazarza całą Jerozolimę z grobu, że udowodni złą wolę. Bądźmy pokorni w stosunku do faktu życia. Bo Pismo Święte uczy, że nie tylko historia Izraela była historią świętą, mimo że Izrael nie był święty i nie skończył w sposób święty. To również nasza historia, biblijnie patrząc, to jest historia święta. Bo po trzykroć święty Bóg walczy z nami o nas. I jeżeli kiedyś będziemy wielbić Boga po drugiej stronie, to nie za to, że tam nam trochę wlał więcej oliwy do mózgu, zdrowia dam, tylko za to, co bolało. Za to będziemy go całą wieczność wielbić. W teologii, gdy byłem jeszcze klerykiem, całe lata czegoś mi brakowało. 4 lata studiowało u jezuitów. Po łacinie nie słuchało się wykładów, egzaminy się zdawało po łacinie. Suche, martwe dedukcje. I nie wiedziałem, co robić, żeby się zainteresować teologią. Tymczasem, kiedy Sobór Watykański II powiedział, że odejdźcie od tej teologii, od utożsamiania człowieka, tylko z kośćcem, z kręgosłupem, bo tym się zajmują właśnie dogmaty. Bo człowiek to jest coś nieskończenie więcej. Dopiero powrót do Pisma Świętego sprawił, że tam spotkałem Boga żywego. Ba, moja historia przestała mnie niszczyć. Jestem w stanie udźwignąć swoją historię. Mogę być szczęśliwy z tymi wszystkimi kłopotami, krzyżami, które kiedyś mnie dołowały mocno. To szatan bardzo chce, żebyśmy naszą historię wartościowali po ludzku. A Bóg mówi nie. Ty na historię musisz popatrzeć moimi oczyma. Ja cię będę. Bóg nie zdejmuje nam ciężaru, tylko w Piśmie Świętym prześwietla ten ciężar. Mówi, słuchaj, nie rzucaj tego plecaka, tylko ja ci powiem, co w tym plecaku jest. Że to są sztaby złota. Że za to coś wielkiego kupisz. I nam w życiu nie ciąży ciężar. Tylko czy to ma sens? Czy to ma wartość? I jeżeli coś ma wartość, to wartość ma sens, to my wtedy stajemy się silni, mocni. Tylko sens daje nam siłę. To jest jakby drugi wniosek z tej księgi wyjścia. Faraon oczywiście, jeżeli gnębił potomstwo Abrahama, to chciał, żeby Egipt sięgnął nieba. Potęga Faraona sięgnęła nieba. Tak ich eksploatował, budując składy żywności, wykorzystując taką masę niewolników. Tymczasem poprzez Mojżesza Bóg wkroczył i pomieszał języki Egipcjanom. Pomieszał języki. Bo wierzono, że to dzięki bogom, które czczono, Egipt osiągnął, jest taką potęgą. Okazuje się, że Bóg niewolników pokonał tych bogów Egiptu, ba, udowodnił, że ci bogowie są nicością. Pomieszał języki. Było to była to klasyczna wieża Babel. Wieża Babel to jest z jednej strony pragnienie ludzi sięgnąć nieba, być jakąś potęgą, z drugiej strony zejście Boga, który z kolei pomiesza języki. Tak samo rzecz się ma, gdy Izraelici sądzili, że dzięki Mesjaszowi sięgną nieba, będą olśniewać narody pogańskie. Miłość Ojca do ludzi zeszła w Jezusie Chrystusie i pomieszała języki. Szczególnie w tajemnicy Wielkiego Piątku Krzyża. I my pozwólmy sobie na to, żeby nam Pan Bóg pomieszał języki z tobą, jeżeli my tam gdzieś chcemy sięgnąć nieba. Budujemy wieżę Babel. To jest w związku z tymi cudami, takie refleksje. Natomiast po tych 10 cudach, plagach wymierzonych prawdziwemu faraonowi ludzkości, szatanowi, jest mowa. Jest mowa. Przelecimy, dotkniemy ważniejszych momentów tej mowy, ale w związku z tą mową chcę dziś Was poprosić, żebyście i nie słuchali mnie, i nie czytali Ewangelii, czy w ogóle Pisma Świętego, umysłem swoim, tylko umysłem. Bo wtedy w pewnym momencie Pismo Święte staje się nudne, wyeksploatowane. Już tam nic, żadnej ciekawostki nie znajdujemy. Pismo Święte trzeba czytać sercem. A co to znaczy czytać sercem? Czytać miłość. Wtedy jest nie do wyeksploatowania. Czytać miłością, czyli czytać obecnością Boga w nas. Wiecie, że jak ktoś czyta list przyjaźni, miłości oblubieńczej po latach, no to mu się tam coś w sercu odnawia. A jeżeli na ten list się natknie ktoś, kto tego nie przeżył, to sobie chichi śmiechu z tego, ale go wzięło. Otóż mówiłem ja Wam już o tym, że przestawienie nas na odbiór przez miłość już jest w fakcie, że przed Ewangelią kapłan mówi: Pan z Wami. Chrystus zmartwychwstały dał Ewangelię po dokonaniu tajemnicy zbawienia. Ona jest dobrą nowiną. Wierni wstają bezmyślnie. Jeżeli odtąd będziecie słyszeć Pan z Wami, będziecie wstawać na odczytanie Ewangelii, to wtedy mówcie mu: Jezu, to Ty we mnie słuchaj. Ba, po powrocie do domu, w niedzielę, niekoniecznie trzeba od razu uruchomić telewizor, tylko przeczytać sobie z Ewangelii Mateusza, rozdział 10, całe tę mowę Jezusa Chrystusa i przeczytać, ale obecnością Chrystusa zmartwychwstałego w sobie. Bo ostatecznie On to powiedział i On chciał, żeby Mateusz to powiedział. I pierwsza rzecz, którą spotykamy w tej mowie misyjnej, to jest to, że Pan Jezus powiedział apostołom: ten czas, w którym my żyjecie i zależyje, to jest karios, czas wyjątkowy spełnienia obietnic. Bóg przychodzi realizować obietnice. Trzeba będzie przygotować się do jakiejś decyzji, jakichś wyborów. Jeżeli nie zechcą Was słuchać, to wstrząśnijcie proch z nóg Waszych na znak, że tu są poganie. A więc obraźliwy gest dla Żydów, ponieważ oni uważali, że można to robić wtedy, kiedy się wraca z krajów pogańskich, gojów, i na granicy to robili. Znaczy, że jest wewnątrz. A my z kolei powinniśmy, siedząc, zapytać: Jezu, pokaż mi moje pogaństwo. Pokaż mi moje pogaństwo. Ile we mnie pogaństwo? Jeżeli dalej Jezus w tej mowie mówi: miejcie się na baczności przed ludźmi, i mówi dalej o prześladowaniach, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. To Jezus to mówi ze względu na to, że chrześcijanie, którzy już przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy żyli Jego obecnością w sobie, nie chcieli się włączyć do powstania przeciwko Rzymianom w roku 64. To powstanie się zaczęło. I z tego powodu, że nie kochają ojczyzny, byli znienawidzeni i prześladowani. A oni tłumaczyli: Mesjasz już przyszedł, zaistniał w krzyżu. On nas z większej niewoli wyprowadza, z egoizmu, z pychy. No, to my się z Wami policzymy. I na ten temat właśnie jest list do Hebrajczyków, który mówi o tym, żeby chrześcijanie, jak mają się zachować. I my, czytając ten fragment, zapytajmy się: Panie Jezu, a jaka jest moja miłość ojczyzny? czy to jest ta z krzyża, która uwalnia z prawdziwego wroga, twoja, czy tradycji czysto ludzkiej, demoniczna. Jezus mówi dalej o lęku. Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Otóż przez duszę to nie tylko rozumie się tutaj nieśmiertelność, duszy zabić mogą. Tu chodzi o to, żeby nikt nam w życiu nie zabił miłości Boga, miłości nieprzyjaciół. Bo być martwym to dać sobie zabrać miłość. Ktoś przychodzi i mnie krzywdzi, tak mnie krzywdzi, że w gruncie rzeczy zabrał mi miłość z krzyża do siebie. Wtedy ja jestem martwy. On mnie zabił duchowo dla Boga. To o to chodzi. No i czy ja się daję zabijać? Zabierać miłość. Staję się martwy wtedy, kiedy ktoś mi krzywdzi. Widzicie, z czego to jest? Ile możliwości do spowiadania się później przychodzi po takim przeżywaniu, poznawaniu serca Ewangelii lęk. Dalej Jezus mówi o tym, że do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi. Oczywiście wtedy, kiedy Kreml zbawiał świat, to kosztowało przyznać się do Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj Putin sam chadza do cerkwi. Z jaką duszą to? Pomijmy to, zostawmy Bogu. Nie pozwólmy, żeby On nas duchowo zabił. Tylko mówmy Jezu, tam dotknij go swoją miłością. Przyznaj do ludzi. W towarzystwie, w pewnych środowiskach inteligenckich jest nie taktem wspomnieć coś o Bogu. Jest nie taktem. To jest w złym tonie. Są takie środowiska. Są wierzące. Ale to Bogu cicho żal. To już jest właśnie naruszenie. W czasach Solidarności znany był taki fakt, że pracownicy przyszli do dyrektora zakładu duży, powiedzieli: panie dyrektorze, my tutaj na tym placu chcemy umieścić krzyż. Na znak naszej wiary, że koniec komuny, a Bóg zaczyna kraczać do Polski. Dyrektor był sprytny. Ja, słuchajcie, wy się zastanówcie jeszcze. Ja też jestem wierzący, ale do partii należę. Ale jak wkopiemy krzyż, to coś świętego, coś niezwykłego. Już wam nie wolno kląć, kraść, zdradzać swoje żony, pić piwa. I nam nie wolno skalać krzyża. Zastanówcie się, jeżeli podtrzymacie swoją prośbę. Ja wyrażam zgodę, razem z wami to zakupywał, ale to się wszystko zmieni i nie przyszli. Czy przyznać się do Jezusa, to się przyznać życia. No i bardzo miły dla mnie tekst. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. No i Jezus mówi o tym, że podzielą rodziny, że się kłócą, bo jedni uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, inni nie. Rozwalił rodziny, rozwalił małżeństwa. Otóż ja doświadczałem takich ataków i wtedy, kiedy jeszcze studentom interpretowałem Apokalipsę świętego Jana Apostoła, to niektórzy przychodzili do mnie. Mówię: jakim prawem ty tak mówisz? Kto ci dał prawo? Ja mówię: tekst. Był taki pan, który przyjeżdżał z Olsztyna na takie skupienia, które ja robiłem weekendowe. Bardzo ze mnie niezadowolony. Nieszczęśliwy. Wreszcie przestał jeździć. Otóż Jezus chce powiedzieć, że tak jak rodzice mogą w sposób chory kochać dziecko, nie pozwolić nauczycielom nic powiedzieć o dziecku, bo oni tak kochają dziecko, że dziecko jest święte. Zła miłość. Może być zła miłość do Kościoła. Kościół jest nietykalny, święty. W jednym Karmelu, gdy nie Orłowo wyłożyłem całą apokalipsę, siostry były szczęśliwe. Namówiły siostry karmelitanki z Bydgoszczy i tam musiałem w połowie przerwać i wyjechać. Bo dwie poszły do przełożonej i powiedziały, czytając konstytucję Soboru Watykańskiego, że Kościół jest nieskazitelną grobnicą Jezusa Chrystusa. A co? Zorientowałem się, że to nie. I wyjechałem pod jakimś pretekstem, napisałem do przełożonej list, że wasza wspólnota jeszcze się nie nadaje do słuchania apokalipsy. Pierwsze czytanie było z proroka Jeremiasza. Jeden z najbardziej dramatycznych proroków Starego Testamentu. Otóż on przed niewolą babilońską miał ogłaszać świątyni tym, którzy szli do świątyni z darami, z prezentami. Nie wchodźcie, to wam nic nie pomoże, bo i tak w dybę was zakują Babilończycy i pójdziecie i tego. Niedobrze na strychu, w związku z tym rzucili go do cysterny z błotem. Poganin go wyciągnął. Zła miłość Kościoła, może być zła miłość Kościoła. Jezus, nie przyszedłem przynieść fałszywego pokoju, fałszywej miłości Kościoła, świata, tylko miecz, który odcina ciemności od światła. Miecz oznacza Pismo Święte, Słowo Boże. W związku z tym krzyż na Golgocie to jest miecz wbity w ziemię. Ja już, jak widzicie, w czasie Chrztu Świętego zostałem powołany do Pisma Świętego jako Mieczysław. Jezus dalej mówi o tym, żeby każdy wziął swój krzyż. W życiu każdego z nas jest pewna tajemnica. Swój. I nie zdejmiesz go. I ja cię go nie zdejmę. I taki swój krzyż miał Łazarz i jego siostry. I wiele innych przykładów można wymieniać z Piśmie Świętym. Miał swój krzyż. Tutaj Jezusowi chodzi o to, żeby nas dotknąć w naszych ideałach drobnomieszczańskich. Bardzo nie nagrzeszyć, ale też nie wysilić się w kierunku dobra. Nie czynić ogromnego dobra, a czynię wtedy, kiedy we mnie zaczyna żyć Jezus. I o moje życie każdy Eucharystii daje Ojcu za zbawienie świata. Taki, jak on jest. A ile my tego krzyża udźwigniemy, to Jezus wie. Są, to mówię z przekazów prywatnych, a może Waldorty czytałem, pamiętam. Jezus mówi, że pewnym ludziom nie daje krzyża w ogóle. Nie są zdolni, są takimi egoistami, że to by jeszcze pogorszyło zło. I na koniec, to was przyjmie, mnie przyjmie, to mnie przyjmie, przyjmie tego, który mnie posłał. Czyli nigdy nie jesteśmy sami. Jak ktoś do mnie telefonuje, czy przychodzi na rozmowę, mówi, wiesz, strasznie cierpi. A ja się pytam, czy sam cierpisz, czy z Panem Jezusem? No, z Panem Jezusem, no nie wiem. Czy z Panem Jezusem? To zacznij cierpieć z Panem Jezusem. Trójce Świętą, Bogiem, a wtedy problem się skończy. Szczęść Boże, powodzenia sobie i wam życzę. Amen.